studiu Parlamentu Europejskiego w Brukseli dzisiaj gościmy europosłankę Danutę Jazłowiecką oraz eksperta Biura Analiz Parlamentu Europejskiego Jana Tymowskiego. Tematem naszej rozmowy, przypomnę, są dziś korzyści, jakie wynikają z naszego uczestnictwa w Unii, a które opracowywane są właśnie w Biurze Analiz.
Państwa praca polega również na tym, żebyśmy zmienili tą retorykę odnośnie członkostwa w Unii Europejskiej, żebyśmy pokazywali również miejsca, gdzie jeszcze można coś naprawić, gdzie jeszcze można coś zmienić. Czy również analizujecie Państwo takie sytuacje, gdzie państwa członkowskie będące wielkim beneficjentem korzystania właśnie z budżetu unijnego przestają być tym beneficjentem, stają się tak zwanym płatnikiem netto, a więc tak naprawdę więcej wpłacają składki jako członkowie Unii Europejskiej niż zyskują z powrotem środki na to koło zamachowe, na rozruszenie jakichś inicjatyw. Czy Państwo też analizujecie, dlaczego bardzo często bywa tak, że te społeczeństwa odwracają się od Unii Europejskiej? Co jest powodem? Trudno mi jest uwierzyć, żeby wszystkie państwa członkowskie i społeczeństwa państw członkowskich przystępował do Unii Europejskiej tylko dla pieniędzy.
Na pewno tak nie było na początku, bo na początku tych pieniędzy w ogóle nie było. Natomiast te wyliczenia i tu oczywiście to jest pewne kryterium i można się tym chwalić, że Polska póki co o wiele więcej z tego budżetu dostaje niż wpłaca. Z tego wszystkiego są i infrastrukturalne przedsięwzięcia częściowo, a często w wielkiej mierze, w większej mierze finansowane ze środków europejskich, które zostają. Oczywiście o infrastrukturę też można spytać, czy ta inwestycja jest na długoterminowa, czy tylko, żeby przez chwilę mieć nowe lotnisko. Z drugiej strony, tu niestety bardzo ciężko jest to wyliczyć, ale takie wyliczenia się pojawiały w kontekście sporu bardzo gorącego między Niemcami a Grecją, że to nie chodzi tylko o wpłaty i wypłaty z budżetu europejskiego. Te pieniądze, finanse i możliwości przekładające się na rozwój gospodarczy są nie tyle ukryte, co są do szukania właśnie w tym handlu, o którym mówiłem na samym początku, pewnym ruchu, który czasami po prostu kapitału, czyli banków, czasami produktów, usług, który pozwolił Niemcom nie tylko finansować Grecję, ale również zarobić na tym, że mogli tam sprzedawać swoje produkty, zresztą w Grecji i w każdym innym państwie. To samo dotyczy Polaków i polskich przedsiębiorstw. Ma to jednak tylko wtedy sens, jeśli wszyscy mają te same szanse. I stąd polityka europejska, która pilnuje, czy państwo na przykład nie dofinansowuje swoich przedsiębiorców wbrew pewnym przepisom europejskim. Nie, żeby to nie było w ogóle dopuszczalne, ale jest dopuszczalne pod pewnymi warunkami. Tutaj trzeba pamiętać o tym, i to się pojawia w polskiej prasie, o wsparciach polskiego rządu, niezależnie od tego, kto w nim jest, do polskich przedsiębiorstw, na przykład stoczni czy kopalni. Są pewne mechanizmy, które mają służyć dobru wspólnemu, polegającemu na tym, że każdy wtedy na tym na dłuższą metę skorzysta.
Ja przyznam się, że dopiero od kilku lat, od 6 lat obserwuję z bliska to, co się dzieje w Unii Europejskiej. I dla mnie zdumiewające jest to, że społeczeństwa, które żyją w miarę bezpiecznie, dobrze im się żyje, tak naprawdę nie są zainteresowane członkostwem w Unii Europejskiej. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się jakiś kryzys, jakiś problem, to mimo, że Unia Europejska narzuca bardzo ostre rygory, by z tego kryzysu wyjść, to te społeczeństwa mówią, że nie chcą rezygnować z Unii Europejskiej. Taki mamy przykład w Irlandii, bardzo, bardzo trudny program naprawczy dla Irlandczyków, którzy powiedzieli, że absolutnie oni nie wyobrażają sobie bycia poza Unią Europejską. Dokładnie taką samą sytuację mamy w Grecji, mimo że całe społeczeństwo jest oburzone programem naprawczym, który zaproponowała Unia Europejska, jednak nie chce zrezygnować z członkostwa w Unii Europejskiej. Mamy też społeczeństwo niemieckie, które tak naprawdę w większości przypadków inwestuje we wszystkie kraje członkowskie, ale też nie widzi możliwości nawet wyjścia jednego kraju z Unii Europejskiej, bo widzi tę wartość, którą ma właśnie członkostwo w Unii Europejskiej. Jednakże są społeczeństwa, które mówią, nie chcemy tego. Unia Europejska i to bezpieczeństwo, które zapewnia, powoduje, że wiele regionów chce oderwania się od swojego macierzystego kraju. Czym to jest spowodowane? Czy Państwo też takie badania robicie? Badania, dlaczego społeczeństwa w ten sposób reagują?
W tym pakiecie materiałów, które przyniosłem ze sobą, nie mam na ten temat takich badań. Wydaje mi się, że to by było bardzo trudne, ale oczywiście pewnie każdego dnia ktoś o tym rozmawia, bo rozmawiać o tym trzeba. bo pani przywołała bardzo słuszne spostrzeżenia. Mi osobiście wydaje się, że bardzo często zawinia forma kontaktu w Europie i to nie chodzi tylko o politykę, ale i być może różne podejście kulturowe. Niemcy są inni od Greków, tak przeciętnie. Tutaj w Brukseli, w sekretariacie parlamentu, co rusz z uśmiechem, stwierdzam, że stereotypy mają wiele wyjątków, że ktoś, po kim się bym spodziewał, że jest super porządny i zorganizowany, jest może bardzo miły, ale zorganizowany nie jest, tak? Ktoś, kto powinien być właśnie chaotyczny i południowo sympatyczny, jest przy tym bardzo kompetentny i rzeczowy. Natomiast wracając do społeczeństwa, o które pani pyta, to wydaje mi się, że jest często takie uznanie, że mamy bezpieczeństwo i dobrobyt, a zawdzięczają to istnieniu Unii Europejskiej. Czasami trzeba spojrzeć na to z zewnątrz. Ja jestem wielkim fanem amerykańskiego historyka Timothy'ego Snydera i on ostatnio napisał, że obserwując ze strachem to, co się dzieje właśnie w Rosji, ale również w niektórych europejskich społeczeństwach, czyli nawrót do łatwości rozgrywania właśnie takich populistycznych obaw przez skrajne, i to z jednej i z drugiej strony, partie. Przypomina mu lata 30., a gdyby, i to jest cytat z pamięci z niego, gdyby nie było integracji europejskiej, to państw europejskich by nie było, bo byłyby wystawione na globalne albo regionalne konflikty, z którymi indywidualnie w zasadzie żaden z tych krajów by sobie nie poradził, a jeśli by sobie radził, to często być może właśnie jak Niemcy w przeszłości, ze szkodą dla samych siebie, pomijając to, co by to kosztowało sąsiadów. Ale bardzo trudno jest to wytłumaczyć inaczej niż, mówiąc o historii, kolejnym generacjom młodych ludzi. Natomiast oczywiście o wiele lepiej się sprzedaje hasło integracja tak, ale dyktat Brukseli nie. No to wtedy właśnie warto popatrzeć, co mówią Grecy po przemyśleniu sprawy, że Tsipras tak, ale Unia Europejska tak. I tylko chcemy, żebyście nas szanowali bardziej niż to wynika z tego, co nam i jak nam to mówicie tam w Brukseli. Im z kolei trzeba powiedzieć, Grekom, no to może darujcie sobie to okładki z panią Merkel w takiej innej stylistyce, bo to też nie ułatwia dialogu. Potem można skoczyć na drugi biegun Europy, do Norwegii, która nie jest krajem Unii Europejskiej, która może sobie pozwolić na to, dzięki swoim zasobom naturalnym, że płaci za dostęp do wspólnego rynku, z którego też chce korzystać, bo się nigdzie nie odczepią i nie przepłyną do Ameryki Północnej. Zresztą Amerykanie też przede wszystkim handlują z Unią Europejską. I płacą za to, żeby móc mieć dostęp do rynku, na którego przepisy nie mają absolutnie żadnego wpływu, bo nie siedzą ich reprezentanci tutaj w Brukseli.
Tak, a muszą je przyjmować.
No, chcą je przyjmować, bo inaczej nie będą z nami mogli handlować.
Tak, chcą uczestniczyć w rynku, tak.
I Norwegowie też chcą podróżować, oczywiście mają tą łatwość, bo są w strefie Schengen. To jest też taki paradoks. Te koła się nakładają na siebie niektóre. I myślę, że nie ma się też na co za bardzo martwić o to, bo właśnie w historii europejskiej integracji było widać, że niektóre pomysły były testowane albo wdrażane przez pierwszych chętnych, ale największą zaletą tych naszych instytucji jest to, że jeśli to się sprawdza, albo jeśli są inni chętni, to się w to włączają. Dlatego też na przykład taki słynny sześciopak i dwupak, o którym mam tutaj jakiś materiał, który jest absolutnie hermetyczny, hermetyczną regulacją tego, jak banki mają się chronić, jak państwa mają pilnować, żeby ich banki nie były wystawione na takie napięcia, które mogą wywrócić cały system finansowy, a przez to gospodarczy do góry nogami. Oba te pakiety były przyjęte dla strefy euro, ale przez instytucje całej Unii Europejskiej. I na przykład byłem na takim spotkaniu w jednym z lepszych think tanków w Brukseli, Bruegela, gdzie posłanka z Włoch mówiła, że ona nie rozumie, dlaczego regulacje dotyczące euro nie przyjmują na przykład w Europejskim Parlamencie tylko ci posłowie, którzy są z krajów euro. Na co i ktoś inny, i znowuż Amerykanin polskiego pochodzenia, odpowiedział, że zdecydowanie chce, żeby wszyscy podejmowali te decyzje, bo to wszystkich dotyczy i być może wszyscy potem będą w tym uczestniczyć. I to jest chyba dla mnie, nie boję się tego słowa, najpiękniejsze, że nie możemy stracić, bo to by była rzeczywiście droga już w dół, poczucia wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności. I to nie chodzi tylko o przepływ pieniędzy, nie chodzi tylko o wspólne przepisy, ale również o tożsamość. I tu może banalne sformułowanie, ale tożsamość europejska nie kłóci się i nie wyklucza tożsamości polskiej, a czasami i regionalnej. Pani jeszcze wspomniała o tendencjach separatystycznych. Katalonia, Szkocja, to na zachodzie. Wydaje mi się, tutaj znowu jest cała masa takiego jakby potencjału, który trzeba uszanować, bo to jest naturalne pragnienie człowieka, żeby się określił. A historia europejska, jak się spojrzy na takie na YouTube, można znaleźć taki granice Europy w 5 minut. To widać, jak one krwawo bądź nie się przesuwają administracyjnie, politycznie, kulturowo, religijnie. Więc to może w jakiejś mierze wciąż trwa, ale mechanizm integracji europejskiej zapewnia, że to się odbywa pokojowo. Więc też o kryzysie chcę powiedzieć, że mimo tych wszystkich naszych analiz i apelu do tego i oczekiwania, że posłowie będą najpierw się zapoznają, przeczytają, zastanowią i podejmą najsłuszniejsze decyzje, To czasami pewne procesy polityczne trwają szybciej, są poddane właśnie w zależności od kaprysów wyborców, ale instytucje przy tym trzymają to w jakichś takich ramach, powiedziałbym, cywilizowanych. I kryzysy często ułatwiają tak naprawdę podjęcie jakichś decyzji, do których wcześniej nikt nie był gotowy, bo one były nie do wytłumaczenia, no nie to, że tylko oparte o intuicję, ale oparte o pewne dobrą wolę, którą trudno sprzedać, a kryzys pokazuje, że trzeba coś zrobić i wtedy pojawia się odwaga, jeśli politycy tą odwagę mają, jeszcze odważą się wysłowić i próbować wytłumaczyć, a powinni to robić, wtedy idziemy do przodu. To nie zawsze jest tak, że to idziemy do przodu zawsze w właściwym kierunku. Zawsze będzie ktoś, kto może będzie miał inne zdanie. Być może ten kierunek będzie poprawiony. To też do tego służą nasze analizy, że patrzymy, jak prawo się sprawdza i podsuwamy posłom pomysły nasze albo cudze, ekspertów innych, na to, jakby można je poprawić, bo coś się nie sprawdza tak, jak miało się sprawdzać. Więc może i Brexit, a o polskim Brexicie to nie słyszałem do tej pory, będzie znowuż takim pozytywnym jakimś zachętą do dyskusji. Tak chyba widać to w Niemczech, bo minister Osborne, czyli właśnie taki jakby minister skarbu brytyjski, miał wygłoszone w Berlinie przemówienie, gdzie wyłożył wreszcie konkretnie, i Cameron napisał zresztą do Tuska list, co Anglicy by chcieli.
By zmienić w Europie.
Żeby zmienić w Europie. Dobrze, że to zostało zapisane, bo znacznie lepiej i łatwiej rozmawiać na temat konkretów, i nasze studia, analizy też starają się zawierać te konkrety, niż tylko w oparciu o pewne fobie, uprzedzenia, bo to wiadomo, że jest droga donikąd.
Proszę ja tylko tutaj a propos tego listu wysłanego, chciałam powiedzieć, że mieliśmy spotkanie z pracownikami gabinetu pani Bieńkowskiej, tam jest część dotycząca rynku wewnętrznego, no i reakcja pani Bieńkowskiej była taka: świetnie, my się z tym zgadzamy i taka jest nasza polityka, także cieszymy się, że w kategoriach rynku wewnętrznego nie będzie specjalnie sporów z Cameronem, a będziemy mogli pokazać, że właśnie w tym kierunku idą reformy, zmiany w Unii Europejskiej, bo one są po prostu potrzebne Unii Europejskiej.
Niestety, proszę Państwa, dzisiaj musimy już kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za taką wnikliwą analizę dzisiejszej sytuacji Unii Europejskiej, poszczególnych państw. Dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, gośćmi dzisiejszego programu Unia bez tajemnic byli europosłanka Danuta Jazłowiecka i pan Jan Tymowski, ekspert Biura Analiz Parlamentu Europejskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.